Boskie pochodzenie Kościoła Świętego objawia się m.in. przez to, że ilekroć w historii chrześcijaństwa wskutek ludzkiej małości i przywiązania do grzechu następowały ciemne karty, to niemal natychmiast pojawiały się nowe, mocne światła, które oświetlały drogi, jakie wskazywał Duch Święty stale żyjący w Kościele. W XII i XIII wieku, a więc w epoce, w której targały Kościołem Świętym wewnętrzne rozdarcia, osłabienie moralno-duchowej kondycji duchowieństwa, napięcia papiestwa z władzą świecką, a do tego destrukcyjne heretyckie sekty, pojawił się wielki człowiek, którego potem Kościół ogłosił świętym i doktorem Kościoła. To święty Bernard z Clairvaux. Urodził się w 1090 roku w okolicach Dijon we Francji w wielodzietnej rodzinie i już w młodości wykazywał się niezwykłą osobowością. Mając bowiem 22 lata, wstąpił do cystersów, pociągając za sobą nie tylko braci, ale także kilkunastu swoich przyjaciół. W sumie wstąpiło wraz z nim 30 młodzieńców. Niedługo potem do tego samego opactwa wstąpił jego owdowiały ojciec. Dało to początek lawinie powołań do tego zakonu, który w owych czasach uchodził za jeden z najsurowszych. Jak podają biografowie, wśród kobiet powstała panika, że nie będą miały mężów, bo wszyscy wartościowi młodzieńcy wstąpią do zakonu zachęceni przykładem świętego Bernarda. On zaś w swej gorliwości zadawał sobie surowe i nadmierne pokuty, które tak dalece zrujnowały jego młody organizm, że był bliski śmierci. Kiedy jednak odzyskał siły, został wysłany z 12 mnichami do założenia nowego opactwa. Usytuowane ono było w uroczej kotlinie, którą Bernard nazwał Jasną Doliną i stąd francuska nazwa opactwa Clairvaux. Jako pierwszy opat tego klasztoru Bernard otrzymał święcenia kapłańskie w wieku 25 lat. Tym opactwem rządził przez 38 lat i stąd upowszechniał sławę oraz potęgę cystersów, zakładając dalszych 68 klasztorów. Nie bez powodu nazywany jest więc współzałożycielem zakonu cystersów. Ale nie tylko tym święty Bernard chlubnie zapisał się w historii. Przez historyków bywa nazywany niekoronowanym władcą Europy. Zdobył sobie bowiem tak wielki autorytet, że skutecznie wpływał nie tylko na papieży, ale także na władców świeckich, wszystkich zachęcając do troski o społeczny ład w duchu Ewangelii. Mam tu na myśli w pierwszym rzędzie wsparcie, jakiego w bardzo burzliwych momentach papiestwa święty Bernard w 1145 roku udzielił swemu uczniowi i zarazem opatowi cystersów w Rzymie, którego wybrano papieżem. Był nim błogosławiony Eugeniusz III. Chcąc umocnić jego pozycję w Europie, święty Bernard zaangażował się w zwołanie drugiej wyprawy krzyżowej, do której nakłaniał nawet króla Francji Ludwika VII i cesarza Niemiec Konrada III. Niestety wyprawa nie powiodła się, między innymi dlatego, że zamiast udać się przez morze, wszyscy krzyżowcy wybrali drogę lądową przez Bałkany i Grecję. To też długa i uciążliwa wędrówka, a przy tym złe zaopatrzenie, głód i choroby zdziesiątkowały uczestników krucjaty. Mimo tego święty Bernard nie utracił swego autorytetu. Gorliwie bowiem stawał w obronie czystości wiary, zwłaszcza przeciwko słynnemu Abelardowi, który głosił, że Trójca Święta to nie tyle trzy odrębne boskie osoby w jednej naturze Bożej, ale trzy sposoby ujawniania się Pana Boga jako wszechmoc, jako mądrość i jako miłość. Do dziś cenione są dzieła świętego Bernarda, spośród których warto wspomnieć następujące: o łasce i wolnej woli, o stopniach pokory i pychy, księga o miłowaniu Boga, a także zbiory kazań na temat biblijnej pieśni nad pieśniami, a także liczne kazania o Matce Bożej, której nasz święty był wielkim czcicielem. Legenda głosi, że w licznych swoich podróżach po Europie, wstępując do kościołów, święty Bernard miał zwyczaj pozdrawiać obrazy i figury Maryi słowami Ave, o Maria. Pewnego razu w odpowiedzi na to pozdrowienie usłyszał Salve, witaj Bernardzie. Tę właśnie scenę często przedstawiają obrazy jemu poświęcone. Ten wielki święty, ogłoszony doktorem kościoła przez papieża Piusa VIII w 1830 roku, odszedł do nieba 20 sierpnia 1153 roku w wieku 63 lat. Jest czczony jako główny patron zakonu cysterskiego. Otóż właśnie, nie można zapominać o ścisłym związku świętego Bernarda z zakonem cysterskim. Można by postawić pytanie, kim on byłby bez tego zakonu i kim byłby ów zakon bez świętego Bernarda? By lepiej zrozumieć duchową sylwetkę naszego świętego, powiedzmy kilka słów o duchowości cysterskiej, która między innymi przez jego zasługi głęboko wpisała się w kulturę całej Europy. Otóż duchowość ta wywodzi się z połączenia tradycji benedyktyńskiej szkoły duchowości i życia eremickiego pierwszych mnichów. Najogólniej można scharakteryzować ją w trzech punktach. Po pierwsze, cystersów cechuje surowe przestrzeganie reguły świętego Benedykta. Jest to więc gałąź benedyktyńska o zaostrzonej ascezie. Po drugie, duchowość cysterska kładzie nacisk na ubóstwo i prostotę życia. Trzecią wreszcie cechą jest eremicki, to znaczy pustelniczy styl życia. Pierwsze opactwo cystersów w miejscowości Cîteaux we Francji, od którego łacińskiej nazwy niektórzy wywodzą właśnie nazwę cystersi, często określano jako pustkowie i samotnie. To odosobnienie powinno służyć kontemplacji Boga i wewnętrznej wolności mnichów. Te podstawowe zasady duchowości cystersów znajdowały wyraz w architekturze, w liturgii i całym życiu mnichów, w którym przywrócono równomierny rytm modlitwy, czytania i pracy fizycznej. Warto podkreślić, że na zewnątrz cystersów od benedyktynów różni nie tylko kolor habitu, ale także usytuowanie klasztorów i charakter ich pracy. Otóż benedyktyni noszą czarne habity, cystersi zaś białe z czarnym szkaplerzem i czarnym pasem. O ile benedyktyni budowali swoje klasztory na górach, gdzie w ciszy oddawali się głównie pracy intelektualnej, to cystersi chętnie zakładali swoje opactwa na nizinach i nad rzekami, gdyż oprócz troski o własne uświęcenie i duszpasterstwo zajmowali się przede wszystkim rolnictwem i hodowlą. Pewną nowością w duchowości i życiu cystersów było zrezygnowanie z płatnej siły roboczej. Oznacza to, że sami mnisi podejmowali pracę fizyczną. Ich zasługą w kulturze europejskiej jest także upowszechnienie nowoczesnych, jak na owe czasy, sposobów uprawiania ziemi, technik melioracyjnych czy budowy dróg i mostów. Z tej racji niekiedy cystersów żartobliwie nazywa się bobrami Pana Boga, zaś benedyktynów – bożymi orłami. W połowie XVII wieku z cystersów wyłoniła się surowsza gałąź, czyli trapiści. Ich nazwa pochodzi od klasztoru La Trappe. Najbardziej znanym współczesnym przedstawicielem trapistów z klasztoru Getsemani w Kentucky w USA jest Thomas Merton, który w 1968 roku zginął tragicznie porażony prądem elektrycznym. Jego książki, jak chociażby Siedmiopiętrowa góra, Znak Jonasza, Posiew kontemplacji, Nikt nie jest samotną wyspą, Domysły współwinnego widza, Zen i ptaki żądzy oraz wiele innych, nadal się cieszą dużym zainteresowaniem. Tak zwykle bywa, że obok męskiej gałęzi jakiegoś zakonu powstaje także gałąź żeńska. Jeśli więc chodzi o siostry cysterki, to powstały one w 1125 roku, zaś swój rozkwit przeżyły w wieku XIII. I już na koniec dodajmy, że do Polski cystersi zostali sprowadzeni w 1140 roku, najpierw do Jędrzejowa, gdzie jest grób błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast pierwszy żeński klasztor w Polsce był w Trzebnicy, założony w 1202 roku przez świętą Jadwigę Śląską. Obecnie w Polsce znajdują się cztery opactwa cysterskie: w Szczyżycu, w Mogile Nowej Hucie, Jędrzejowie i w Wąchocku. Niestety brak klasztorów żeńskiej gałęzi zakonu cysterskiego.